teraz słuchajcie, niespodzianka. Zanim ja będę mówił słowo, to zapraszam Monikę. Przywitajcie ją oklaskami. Poprosiłem, jakbyście tylko wodę mogli Monice przynieść. To bardzo proszę, butelkę wody. Słuchajcie, poprosiłem Monikę, żeby się z wami też podzieliła tym, co ma w sercu.
Dzień dobry. Dzień dobry. Hej. Cześć, mam na imię Monika Szumiło. I byłam na wiatrołapie, jeszcze do domu nie wróciłam, ale dzisiaj już zamierzam wrócić. I to jest niesamowity przywilej, że mogę tutaj stanąć i niesamowicie dziękuję ludziom, którzy mi zaufali. Dali mi mikrofon. Przepraszam. Tak, dali mi mikrofon. I ja od razu też z góry przepraszam za mój język, który może być jakiś, w jakiś sposób kolokwialny albo nie wiem, ale wiecie, tydzień mieszkałam w lesie i pracowałam z młodzieżą, tak? Więc wiecie jak jest. Może być różnie, jak coś powiem niejasnego, to proszę zatrzymajcie mnie i powiedzcie spokojnie, Monika, uspokój się, powtórz. I ja wtedy powtórzę. Zanim zacznę opowiadać o tym, co tam w serduszku gra i co tam się zadziało na wiatrołapie, to chciałabym się spytać tak orientacyjnie, którzy z Państwa wiedzą, co to jest wiatrołap, o którym tak tu cały czas mówimy? Czy wszyscy... A może odwrotnie, kto nie wie, nie wie, co to jest wiatrołap? Dobrze. To już a kto jest pierwszy raz tutaj na spotkaniu? Ojejku, no widzicie, teraz mam stresa. No dobra, już wam mówię. Ja jestem w tym kościele od początku, odkąd Pan Jezus mnie dopadł i powiedział, jesteś moja. Strasznie mu za to dziękuję i jestem tu i jestem jaka jestem i mnie akceptują, więc i kochają, więc to jest niesamowite. Dziękuję. Szanowni Państwo, tu jesteście... Jestem z lasu. Szanowni Państwo, jesteście teraz na spotkaniu Kościoła Droga i wiatrołap, o którym tak tutaj cały czas jest mówione, to jest obóz, tygodniowy obóz na Mazurach, obóz chrześcijański, gdzie przyjeżdżają wszyscy, nie tylko chrześcijanie, ale przyjeżdżają tam. No i praktycznie cały dzień mamy spotkania, gdzie jest uwielbienie. Uwielbienie jest długie, to nie jest półgodzinne tylko koncert, to jest uwielbienie, kiedy każdy przychodzi przed Boży tron i szuka Boga przez tą formę, czyli przez uwielbienie. Są tam nauczania, warsztaty, seminaria, no różna tematyka, warsztaty artystyczne i warsztaty takie służb. O, dziękuję. Mamy tam też taki podział na różne grupy wiekowe. Jest główna sala, gdzie są wszyscy, ale też w trakcie dnia, w trakcie zajęć dzieci mają swoje zajęcia, młodzież gimnazjalna swoje, no i moja ulubiona grupa, czyli licealiści, mają swoje ze mną. No i tak naprawdę de facto o tym chciałam dzisiaj Państwu opowiedzieć, jak ja widzę po prostu współczesną młodzież i co tam się zadziało. Przed wiatrołapem, ponieważ ten obóz jest dla mnie bardzo ważny, ja tam zawsze jeżdżę już od kilku dobrych lat, żeby nie powiedzieć od kilkunastu, bo już nawet nie wiem. I to jest takie miejsce, gdzie ja naprawdę doświadczam Boga, Bożej obecności, tak głęboko, tak przeszywająco głęboko. I to jest miejsce, gdzie Boża chwała się naprawdę manifestuje. I to jest czasami miejsce, gdzie jest mi dziwnie, bo widzę nowe rzeczy, ale jest tam tak bezpiecznie, że ja wiem, że to Bóg. I Bóg mnie tam uczy też języka komunikacji między mną a Nim. To jest cały czas coś nowego. Cały czas coś głębiej, cały czas coś prawdziwiej dla mnie. Ale wracając do mojego tematu, o którym chciałam powiedzieć, bo mam mało czasu, to nie jest tak, że tutaj 3 godziny. Więc chciałam powiedzieć o tym, jak to było, że po prostu pojechałam tam pracować z młodzieżą. Co to znaczy? Przed wiatrołapem się modliłam i modliłam się Duchu Święty. Powiedz mi, co mam powiedzieć tym młodym ludziom? Ja jestem już starsza. Oni do mnie mówią ciociu. Mieli zakaz do tej pory, ale już im pozwoliłam w tym roku. Jak się żegnaliśmy, to tam czasami któryś tam do mnie powiedział ciociu Moniko. I to jest okej, bo dostałam przytulona, więc przytulaski znaczą, że trafiło. Naprawdę to jest coś takiego, że Bóg złamał moje serce dla młodego pokolenia, dla młodych ludzi, bo widzę, że oni są inni niż moje pokolenie. Mają inną wrażliwość. Ta wrażliwość inaczej smakuje. Ona jest taka głęboka, jest inna po prostu. I modląc się, po prostu chciałam naprawdę przygotować dla nich zajęcia, które będą coś wnosiły, że to nie będzie tylko zapychacz czasu, ale coś faktycznie zrobimy, coś faktycznie przerobimy, pójdziemy gdzieś dalej i głębiej. Nie wiedziałam, jaką będę miała grupę. Nie wiedziałam po prostu, czy to będą osoby młode, po prostu wierzące, niewierzące. No nie wiem. Dobra, modliłam się. I Duch Święty powiedział do mnie: Monika, po prostu porozmawiajcie o kulturze, o kontekście kulturowym, o tej treści, która tak naprawdę otacza nas dookoła każdego. I ja miałam taki pomysł, na początku mi się wydawało to wszystko takie, no dobra, no co robię, szkoła, tak? Takie szkolne, takie po prostu... Naprawdę bardzo mocno modliłam się, żeby to nie był zapychacz czasu, tylko żeby to miało wartość i treść. I od samego początku, odkąd tam pojechałam, okazało się, że grupa jest większa niż mi powiedziano. Chwała Bogu, przyjechało więcej młodych ludzi. I zaczęliśmy tak naprawdę analizować trochę... kulturę, w której żyjemy. Teksty piosenek, seriale, sztukę, muzykę i temu podobne rzeczy. I na początku też myślałam, Boże, co ja wyprawiam? Po prostu to jest bez sensu. Pierwszego dnia po prostu miałam takie myśli, chciałam bardzo, żeby to wszystko szło do przodu, a było mi tak trudno. I pierwszego dnia na uwielbieniu już Bóg do mnie przyszedł i po prostu dał mi takie w środku takie uczucie, takie złamanie. I wiecie, moja całe uwielbienie miałam jedną modlitwę na ustach. Wołałam do Boga, mówię, Boże, daj mi tych ludzi. Daj mi tych ludzi, bo widzę, że są tak zapchani treścią, że życie ledwo się tli w każdym z nich. To są nastolatki. I po prostu i ryczałam przed Bogiem i mówię, wiecie, bo ja jestem z tych wrażliwców, że jak coś mnie dotyka, to ja płaczę. Więc mam nadzieję, że się przed wami nie rozpłaczę, ale wtedy płakałam i to bardzo. I nie wołam do Boga, Boże, daj mi, zmień mnie, tylko po prostu przyszło coś takiego, że ja mówię, Boże, daj mi tych ludzi. I ja chcę, żeby chociaż jedna osoba doświadczyła, że ty jesteś żywy, że jesteś realny, że masz moc, że masz wpływ i że ty jesteś tutaj z nami. I tak się stało, słuchajcie. Mogę złożyć teraz świadectwo, że przez ten cały tydzień działy się rzeczy niesamowite, bo ja zobaczyłam, że ci młodzi ludzie są zapchani treścią, która ich otacza dookoła. Nie wiem, czy czytaliście kiedyś nawet tłumaczenia piosenek, te takie top ten, ja sobie wygooglowałam top ten współcześnie po prostu, co tam się teraz słucha i jak to wygląda. I jak ja zaczęłam czytać te teksty, to mnie to tak naprawdę trochę obrzydziło, powiem szczerze. Niesamowite było to, że ta młodzież też zobaczyła. I oni nie mieli świadomości, bo nikt im nie powiedział. Albo mówiono im w taki sposób, że to była tylko taka religia. Zasady, nakaz, zakaz, zasada. A wiecie, co tak naprawdę zmienia serce od człowieka? Doświadczenie. Doświadczenie. Ja nie mogłam nic więcej zrobić, jak tylko po prostu mówić, Boże, przyjdź i dotknij się każdego z nich. I on przyszedł. Przyszedł i się dotykał i się poruszał. I to też mnie zmieniło. Pokazało, że Bóg jest Bogiem. I on jest blisko. I on był na wiatrołapie w tym lesie, gdzie nie miałam zasięgu. I on jest tutaj z nami. Ale Bóg też przyszedł do mnie i zaczął mówić mocno o tym, że żeby naprawdę doświadczać i chodzić w osobistym takim doświadczeniu Boga każdego dnia, jest ważne to, czy ty naprawdę desperacko chcesz świętości i oddzielenia dla Niego. Bo nie oszukujmy się, nie da się żyć w syfie i po prostu doświadczać Boga. Nie da się. Jeżeli masz głowę zapchaną po prostu syfiastymi rzeczami, którymi się karmisz w telewizji, przez muzykę, przez wszystko, co do ciebie po prostu trafia, tam już nie ma miejsca na tą drugą stronę mocy. A to jest odwieczna walka. I ja wam mówię tutaj z własnego doświadczenia, z tego, co sama doświadczam w życiu i z tego, co widzę w życiu młodych ludzi. I wrócę do tej wrażliwości. Każdy z nas ma wrażliwość, która jest niesamowita. Wrażliwość na głos Ducha Świętego, wrażliwość na głos Boga. My wszyscy chcemy widzieć, chcemy doświadczyć tego, że On jest realny, że to nie jest tylko teoria zawieszona gdzieś w przestrzeni albo którą mamy w głowie, ale że to jest życie, które jest tętni w nas. Każdy z nas chce chodzić w tym, przynajmniej tak mi się wydaje, w tej realności tego, że to, w co wierzymy, jest realne i ma faktycznie wpływ na nasze życie. Tego też chcą też młodzi ludzie. Ale trzeba im mówić i my sami musimy wiedzieć, że trzeba też płacić cenę. trzeba zapłacić cenę. Cenę oddzielenia. Świętość ma swoją cenę. Cenę czasu, jaki poświęcamy na to, żeby tej świętości szukać. Cenę desperacji. Czy ty jesteś faktycznie głodny i zdesperowany, czy jesteś już przeżarty? Ja często byłam przeżarta teorią. Przeżarta treściami. I to była tylko treść. I moje serce już nie było głodne, bo już miałam wszystko. Tak mi się wydawało. A to jest nieprawda. Płacę cenę za to, żeby być głodna. Zapłaciłam cenę. Naprawdę, ja płacę cenę za to, że jestem w tym lesie i gadam do tych młodych ludzi. Ja płacę cenę za to, że po prostu czasami po prostu muszę wybierać i to nie jest wygodne. Ale nagroda, jaką dostaję, chodź, widzicie? To jest mały człowiek, zaraz do niego nawiążę. Nagrodą ceny jest spotkanie z Bogiem i chodzenie w Bożej obecności każdego dnia. Dlaczego mówię o młodym pokoleniu? Dlatego, że chciałabym was zachęcić i prosić tak naprawdę z mojej własnej perspektywy. Jeżeli przychodzi do was młoda osoba i mówi, że ma koszmary, albo mówi, że cały czas rysuje jakiś jeden motyw i nie rozumie dlaczego. Wiecie, nie odsyłajcie takiego dzieciaczka z kwitkiem. Ej, stary, nie znasz się w ogóle, idź sobie, nie wiem, zrób coś innego. Może zahaczę o jakiś temat trudny, ale chcę o tym powiedzieć. Tak czuję, że to jest dla mnie trudne, ale chcę to powiedzieć. Mówiłam o cenie świętości, o to, że to kosztuje. I w tym wszystkim jest ta cena tego, że będziesz dziwakiem, bo świat duchowy istnieje. I nie możesz udawać, że tego nie ma. Nie możesz udawać, że treść, którą patrzysz albo wpuszczasz swojego życia, nie ma tego czynnika duchowego. To wszystko jest połączone. I ci młodzi ludzie, po prostu wiecie, oni są zapchani, są poblokowani. Dopiero po kilku dniach po prostu przychodzili i opowiadali, co tak naprawdę widzą, co słyszą, co czują, co tam się po prostu w nich dzieje. Mam tu przeszkadzajkę, nieważne. Każdy z nas ma wrażliwość od Boga. I żeby była ta wrażliwość naprawdę taka dobra i służąca dobrym rzeczom, musimy o nią zadbać. Ważne jest to, co mówiła Renia. Renia, ta ruda, która tutaj mówiła o tym, jaki obraz widziała, o tych barwach, to jest super ważne, ale też Renia, która mówiła o komorze. Jak spędzasz czas z Bogiem w komorze, i szukasz, to znajdziesz. I twoja wrażliwość będzie na właściwym miejscu i będziesz rozumiał świat, który cię otacza. Będziesz rozumiał, dlaczego ci jakiś motyw ciągle w głowie powraca w modlitwie. Będziesz rozumiał, dlaczego śnisz o tym, a nie o innych rzeczach. I to będzie wtedy jasne. I wtedy to młode pokolenie przyjdzie do ciebie i zacznie zadawać pytania. I ty będziesz mógł odpowiedzieć. Hej, z tobą jest wszystko w porządku. Nie jesteś po prostu dziwakiem. To, że widzisz, to znaczy, że Bóg ci dał dar i możesz to zrobić z tym to, to, to i to. A mnie to wkurza. Wkurza mnie to, naprawdę. Że my wolimy powiedzieć, nieważne, zapomnij, coś z tobą jest nie tak. I ograbiamy samych siebie z niesamowitych rzeczy, które ma Bóg. Dla młodych ludzi, też dla nas. Duch Święty działa jak chce i wie jak chce. Jeśli się boisz, to proś Boga, żeby ci dawał potwierdzenia, żeby cię uczył. Ale to jest bardzo ważne. Będziemy chodzić z Bogiem tak gorąco i naprawdę w momencie, kiedy będziemy Go spotykać osobiście i prawdziwie. Amen. Kiedy będziemy chodzić w doświadczeniu. Bez doświadczenia to już w tym momencie staje się taki trochę martwy relikt. Nie wiem jak wy, ale po prostu ja uwielbiam, jak ludzie tworzą rzeczy. Uwielbiam, jak tworzą rzeczy. Uwielbiam, jak pokazują swoje serce. Uwielbiam tą różnorodność. Uwielbiam, że jesteśmy tak różni, tak inni. Mamy inną barwę głosów, w uwielbieniu nawet. Każde uwielbienie jest inne. Każde uwielbienie po prostu ma inny smak, ale to jest uwielbienie. To jest ten sam Duch Święty, który działa i porusza się. Ja to mówię też z doświadczenia, nawet z Wiatrołapu. To jest ten sam Bóg, ten sam Król, który działa tak różnie przez różnych muzyków czy ludzi, którzy śpiewają. To jest ten sam Bóg, który działa, pokazuje rzeczy przez ludzi, którzy malują czy rysują albo tańczą. To jest piękne. To zostało nam dane, żebyśmy po prostu mogli naprawdę uchwalić Go, uwielbiać Go i oddawać Mu chwałę. Żeby kamienie nie musiały krzyczeć, żebyśmy my krzyczeli, że On jest Królem i Panem. I On ma wpływ na wszystko. To On jest księciem pokoju, który przychodzi i zmienia rzeczywistość, w której żyjesz. Dlaczego to ma być tylko dla nas, mądrych głów, które wiedzą wszystko? Dlaczego my zabieramy to tym młodym ludziom, mówiąc im, że jeszcze są za mali, że nie zrozumieją, że ty nic nie wiesz? Ciocia wie lepiej? Nie, nie wiem lepiej. Oni mnie zaskakują. Bo ich wrażliwość jest tak bardzo inna, tak bardzo głęboka, tak bardzo prawdziwa. To jest inne i ja tego nie rozumiem, ale widzę, że to jest piękne. I chcę ich błogosławić. I chcę ich zachęcać do tego, żeby żyli w świętości. I chcę ich zachęcać do tego, żeby wybierali mądrze. I chcę ich naprawdę ciągnąć do siebie, ciągnąć do Boga, ciągnąć po prostu do dobrych, do miejsc, gdzie będą nakarmieni, do miejsc, gdzie będą nasyceni dobrymi rzeczami, nie syfem. I ja chcę zapłacić cenę za to, żeby oni byli dalej niż ja. Ja nie mam jeszcze swoich dzieci. I nie wiem, dlaczego tak Bóg robi, że po prostu nie mogę. No, jestem na tym wiatrołapie, widzę te bandy biegające, i widzę po prostu kogoś, kto jest jakoś tak w lesie i od razu pytam, hej chłopczyku, ty jesteś nasz, gdzie są twoi rodzice? I od razu widzę, ja po prostu widzę to młode pokolenie, widzę tych po prostu ludzi, bo oni mają coś niesamowitego w oczach. Dlaczego wam o tym mówię? Bo jakoś czuję tak niesamowicie wielką ważność tego, że moje życie, to jak ja żyję i jak ja postrzegam rzeczywistość, tą duchową i realną, jak... Na ile ja się uświęcę i chcę desperacko przeżyć w swoim osobistym życiu Boga i chcę cały czas z Nim chodzić, to ma znaczenie tego, jak oni widzą tak naprawdę relacje z Bogiem. I tak, ja nie mam swoich własnych dzieci jeszcze, ale i tak czuję się odpowiedzialna, że to, jak ja żyję, ma wpływ na ludzi, którym mówię, hej, nie karm się syfem. I nie chcę, żeby ta osoba przyszła do mnie i powiedziała, hej Monika, co ty żresz? No sorry, teorię żre. Nie. 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 Świętość jest cudowna. Czystość jest cudowna. Pokój z Bogiem jest cudowny. Duch Święty po prostu jest cudowny. To jest najlepsze, najlepsze, najlepsze. Nie ma cenniejszego. Nie ma wspanialszego. Nie ma wspanialszego doświadczenia niż Jego obecność, Jego prawda, pokój i miłość. Szukajcie, a znajdziecie. To nie jest tylko na wiatrołapach, to jest tu i teraz, bo ten Duch Święty, który porusza moje serce tam w lesie, jest tu ze mną, ja teraz to czuję. I może mówię głupoty, nieskładnie, nie wiem. Po prostu ja chcę więcej. Ja chcę być czysta. Ja chcę być święta, żeby te małe dzieciaczki zobaczyły, ciocia Monika mówi prawdę. Ciocia Monika mówi prawdę, jak mówi, że ma olej na ręku, jak uwielbia. Ciocia Monika mówi prawdę, gdy mówi, że mogę widzieć anioła. Albo rozumieć to, dlaczego ja widzę takie ciemne rzeczy. Jeżeli ja się będę tego bała i stwierdzę, nie, to jest syfek, ja w to nie wchodzę, bo mój Bóg jest taki... to ja to dziecko ograbię. Ograbię go, bo ono przychodzi do mnie i mówi, ja nie rozumiem, czemu takie ciemne to wszystko jest. A tak się dzieje. nie stałabym tutaj, nie mówiła tego, gdybym tego nie doświadczyła. Chcę być jeszcze ciocią Moniką, która pokazuje Bożą obecność, która niesie Bożą obecność, która chodzi w Bożej obecności, która mówi, to jest realne, to jest święte, to jest czyste, to jest Bóg, który daje niesamowitą przygodę. To jest Bóg, który ratuje od śmierci. To jest Bóg, który ratuje od zguby. To jest Bóg, który daje radość. Wiesz, że możesz się chichrać cały czas, nie wiedzieć dlaczego? I to zaraża? Wiesz, jak się fajnie pośmiać z młodymi ludźmi? Tak po prostu. Ale w czystości. Nie obśmiewając człowieka, ale po prostu śmiejąc się z tego, że naprawdę życie jest śmieszne. My jesteśmy też śmieszni. Ale z Bogiem możesz się śmiać w ten sposób, że nikogo to nie rani. Przestańmy być takimi ponurakami, którzy się tylko skupiają na diable. Bo zło, zło. Tak, zło jest. Media to syf. Współczesna muzyka to syf. Ten mainstream. To jest moje zdanie. Ja czytałam te teksty. Po prostu sieczkę w mozgu mi zrobiły. Od razu posłuchałam sobie 3 kawałków i od razu miałam taką, Boże, depresja. Depresja. To na mnie tak wpływa. Ja sobie myślałam, to jak na nich to wpływa? Jak oni mają też tą wrażliwość jeszcze pewnie bardziej posuniętą niż ja. I naprawdę stanęłam przed Bogiem i mówię, Boże, ja Cię przepraszam. Przepraszam za te głupoty, które ja wybierałam, bo to ja się dziwię, że mi to coś smutno, jak ja po prostu sobie, wiecie, o depresji non-stop słucham. Idź się pociąć, albo ty nie jesteś next. Już nie będę tam wymieniać tych wykonawców. Wszyscy to słyszeli? Wszyscy to słyszeli. Wszędzie jest o tym trąbione. Nie możesz tego, nie możesz takiej muzyki. To jest złe, to jest dobre i w ogóle. To jest teoria. A ja tutaj nie o tym. I ja mówię o Duchu Świętym i doświadczeniu. Kiedy Duch Święty przychodzi i mówi, po prostu od razu jest pion w twoim życiu. Od razu wybierasz w prawo, w lewo. I nie oszukujmy się, mając 20 kilka lat, jesteś pełnoletni i po prostu wybierasz. Mając 13 lat też wybierasz. Będąc rodzicem, możesz zmusić dziecko, tak? No, może to jest niepedagogiczne w ogóle, ale możesz zmusić. Masz taki autorytet, możesz powiedzieć to. Na dłuższą metę to nic nie da, bo ono i tak w końcu zacznie wybierać. Moją odpowiedzialnością jest pokazać, że patrząc na Boga i chodząc w Duchu Świętym, chodząc w Jego obecności, ja nie muszę nikogo do niczego zmuszać. Bo to samo, to przyciąga, to zaraża, to zmienia rzeczywistość. Zmienia rzeczywistość. On jest cudowny. Kochajcie młodych ludzi i pokazujcie im wasze doświadczenie bycia z Bogiem w komorze. Ja im od razu powiedziałam, nie będzie fanu, nie będzie. Będzie ostra tyrka. I była ostra tyrka duchowa. Była ostra tyrka duchowa, bo w momencie, kiedy jesteś tak zapchany, że w twoich myślach nie ma miejsca na nic pozytywnego, musisz się odłączyć, żeby to wszystko z ciebie zlazło. I łatwiej jest w lesie, kiedy ci komórka nie działa z internetem. Łatwiej jest wtedy, wiecie, dobra, Boże, no to zostajesz ty, no bo już nie mam sieci, no to gdzie dzieje się większość mojego życia, więc po prostu zostajesz ty. Łatwo, ale co wtedy, kiedy, wiecie, dzisiaj przyjechałam do Warszawy, nie, wczoraj, ale dzisiaj już od razu z Agatką poszłyśmy na kawkę. Kocham to miasto, ono jest cudowne, ono jest piękne. Ale od razu mi się lampka zapala. Ej, Monika, ale wiesz, w lesie jak było, nie? Ja mówię, Boże, pamiętam, jak w lesie było. Nie było zapychaczy, byłeś ty. I teraz co? Monika jest w Warszawce. Super, kocham to miasto, ono jest cudowne. Ale ja się już nie dam zapchać. Nie dam się zapchać. Ja będę szła do mojej komory, na kolana i będę wołać. Wołać będę, tak jak Renia. Będę wołać. I Bóg też mi daje po prostu takie moje własne, prywatne znaki. Ja szukam Jego chwały. Ja szukam Jego obecności. Wiecie dlaczego? Bo wiem, że tylko moje doświadczenie spotkania z Nim da mi siłę, żeby przejść to życie w zwycięstwie. W takim realnym zwycięstwie tego, że Bóg ma moc i wpływ i mnie kocha. Ja nie chcę teorii. Nie chcę teorii. Ja chcę praktyki. Ja chcę życia. Ja chcę życia dla siebie, dla mojej społeczności, dla mojego kościoła i dla tych wszystkich młodych ludzi nawet na ulicy. Na ulicy przede wszystkim. Życia. Życia. Chcę, żeby rozumieli, że mają wybór. I mogą wybrać życie lub śmierć. Chcę, żeby wybrać życie, które jest ciekawe, jest atrakcyjne, jest piękne. I chcę złamać ten po prostu nawet mój sposób myślenia, że życie z Bogiem to wiecie, zakaz, nakaz i po prostu taka suchota. Ja nie wiem jak wy, ale ja w tym się duszę. Jak mi ktoś próbuje formę narzucić na mnie, szybko mnie tam nie zobaczą. Ja na początku się pałowałam, Boże, jestem taka niepokorna, jestem taka zła, bo ja nie potrafię. Nie, Bóg dał mi właśnie kształt, że ja jestem taka, jaka jestem. Ja już się z tym pogodziłam. To jest piękne. Tak samo każdy z was. Lubicie żyć w foremkach? Jak jesteś kołem, a wkładają cię w trójkąt? Nie. Nie. Boże, nie wiem. Chcę mi się troszeczkę pośmiać, ale się opanuję. Duch Święty jest cudowny. Szukajcie Ducha Świętego. On mieszka w was. On jest w was. I wiatrołapy mogą się dziać codziennie. Codziennie. Wiecie, dlaczego tam takie jest wylanie mocy Bożej, taka chwała, takie znaki, takie cuda? Bo ludzie przyjeżdżają głodni, turbo głodni. Nie ma głodniejszego człowieka niż takiego, jakich spotykam na wiatrołapie. Ci ludzie są w stanie zrobić z siebie idiotę, żeby po prostu poznać Bożą moc i chwałę. Spotkać Boga osobiście, prywatnie, doświadczyć. A co by było, gdybyśmy tak naprawdę każdą niedzielę taką desperację mieli? I ta desperacja rodzi się w ciągu tygodnia. To nie stanie się tak, że ci, wiesz, pyk, mam desperację, pyk, nie mam, pyk, mam, pyk, nie. To musisz, wiesz, musisz sam świadomie zdecydować. Boże, jestem na żarta. A ty mówisz, że dobrze jest pościć. I dobrze jest, jak się umartwia ciało i szuka się duchowych rzeczy, nie? Musicie pościć w ciągu tygodnia. Tak po prostu nie zapychać po prostu swojej głowy śmieciami i serca. Żeby wszyscy inni powiedzieli, kim ty człowieku jesteś? Kim ty człowieku jesteś? Do mnie tak czasami, mam takie doświadczenie. Czasami po prostu tak mówiono. Kim ty jesteś? Czemu ty mnie nie odrzucasz? Czemu ty nie mówisz do mnie, że jestem głupi? To jest cudowne. Duch Święty jest cudowny. Bóg jest cudowny. To ja się pomodlę. Boże. Duch Święty, ja ci dziękuję, że ty jesteś. I ja modlę się teraz, żebyś ty, Panie, do nas mówił, żebyś ty łamał, Panie, te wszystkie formy, w których mamy nie funkcjonować. Ojcze, ja modlę się o twoją totalną wolność, żeby przyszła twoja wolność z nieba, żebyśmy mogli rozumieć, że jesteśmy połączeni cały czas z tobą, że wiatrołapy mogą odbywać się w każdej sekundzie naszego życia. Jeżeli dobrze wybieramy, jeżeli wybieramy to, żeby żyć oddzielonym, świętym życiem dla ciebie i być gotowi do płacenia ceny za to, żeby chodzić z tobą, chodzić w twojej obecności i mieć w głowie i w sercu twoje prawdy, twoje słowa i twojego ducha, który z nas wystaje się, przelewa na innych. Ojcze, ja modlę się o każdego, żeby chodził w doświadczeniu twojej obecności. Ojcze, ja modlę się teraz w imieniu Jezusa Chrystusa, żeby każdy doświadczył twojej mocy, twojej miłości i chwały już dzisiaj, już teraz. żeby nie musiał czekać na kolejny rok, kolejny wiatrołap, czy kolejną konferencję. Ojcze, ale ja modlę się, żeby to było teraz. Duchu Święty, dziękuję Ci, że jesteś nieograniczony. Działasz jak chcesz i robisz co chcesz. I przychodzisz w swoim pokoju i my wiemy, że to Ty jesteś. Dlatego ja modlę się, przyjdź Panie i dotykaj się każdego teraz. I odpowiadaj, i dotykaj, i zmieniaj. Niech widzą, niech słyszą, niech doświadczają, niech idą głębiej, Panie, i niech prowadzą nowe pokolenie do Ciebie, do Twoich objęć. Kocham Cię, Panie Jezu. I kocham Ciebie, Duchu Święty, bardzo. I dziękuję Ci, że mogłam tu być i stać i gadać. Boże, oddaję Tobie chwałę. Oddaję Tobie chwałę. Oddaję Tobie chwałę tylko Tobie. Przed Tobą się tylko pokłonię, Panie. I Tobie oddam chwałę ze wszystkiego, z całego mojego życia. Boże, dziękuję Ci za tych pięknych ludzi, za ten wspaniały Kościół. Dziękuję Ci za przygodę, jaką masz dla nich i za doświadczenie swojej obecności, jakie masz dla każdego. Dziękuję Ci, że nie ma lepszych ani gorszych. Nie ma płytkich i głębokich. Są Twoje dzieci. Są Twoi, Ojcze. Są Twoi. Duchu Święty, działaj głęboko i szeroko. Proszę Cię ja, Monika, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Wow. To było bardzo dobre. Słuchajcie, to było bardzo dobre i bardzo zachęcające. Super. Słuchajcie, macie już dwóch świadków, tak? Mówiłem wam, że jesteście piękni? Monika, słyszycie, jak się modliła? Że jesteście piękni? Że odwróć się do sąsiada, powiedz, że jesteś piękny. I masz trzeciego świadka. Masz trzeciego świadka, że jesteś piękny, naprawdę. Słuchajcie, ja siedziałem tutaj w pierwszym rzędzie. Monika, jeszcze raz dzięki, naprawdę super. Wspaniały czas świadectw, super czas tej Twojej zachęty. Ja już jestem nasycony, ale jeszcze parę słów i będziemy się modlili. Siedziałem w pierwszym rzędzie, więc nie widziałem Waszych twarzy. Więc nie wiem, czy tam ktoś przysypiał, czy nie. Mam nadzieję, że nie, bo to były takie rzeczy, na których trudno spać. Ale Bernard Shaw kiedyś przyszedł do teatru spóźniony. I już po rozpoczęciu i poproszono go, żeby po cichutku udał się do loży. A on wtedy zapytał, to znaczy, że wszyscy śpią? Więc mam nadzieję, że nie spaliście, chociaż ja po cichutku na wszelki wypadek wszedłem. Dobrze, okej. My się w ogóle z Moniką nie umawialiśmy, kto co będzie mówił, w jakim temacie, ale jak to zwykle Duch Święty robi, to jest w doskonałym połączeniu ze sobą. Ja zanim powiem, co chcę mówić, to chciałem wam opowiedzieć pewną historię z Biblii. Znacie pewnie, większość z was przynajmniej zna tą historię. Historia zaczyna się od tego, że w Izraelu, jak to bywało czasami, był czas głodu. Kiedy nie było chleba, to zwykle tak było, kiedy Izrael był w odstępstwie od Boga. Wtedy brakowało tej obfitości i przychodził czas trudny. I to był taki moment, kiedy właśnie w Izraelu tak było. Brakowało chleba. I w związku z tym część osób udawała się poza swoją ziemię. I tak się stało i tym razem. I te osoby, o których chcę powiedzieć, to był Elimelek i Noemi, którzy udali się do Moabu, na pola Moabu. Oni mieli dwóch synów. Jeden nazywał się Machlon, drugi nazywał się Kilion. I tam na polach Moabu znaleźli sobie żony. Moabitki, chociaż Izraelici zwykle nie żenili się z osobami spoza swojej narodowości, taka była zasada, ale oni byli tam w Moabie, znaleźli sobie żony Moabitki. Jedna z nich nazywała się Orpa, druga, jak pamiętacie, nazywała się Rut. I no, tak się niestety zdarzyło, że zarówno Elimelek, czyli mąż Noemi, jak i synowie Mechlon i Kilion umarli. Ona została sama z tymi swoimi synowymi i usłyszała, że już w Izraelu jest lepiej, że już minął ten czas głodu, że tam już jest ten chleb, jest zboże na polu i postanowiła wrócić. Ale nie chciała, żeby Orpa i Noemi były, no powiem tak, zniewolone przy niej w pewien sposób, dlatego że wy jesteście jeszcze ciągle młode, macie możliwość, żeby znaleźć mężów, Mówi, ja już nie będę miała dzieci, a była taka zasada, że gdyby ona miała jeszcze synów, no to ci jej synowie by się ożenili z nimi, tak? Żeby też wzbudzić potomstwo, żeby to imię było dalej zachowane. Takie były zasady. Więc ona powiedziała, słuchajcie, jesteście wolne, ja was zwalniam, jesteście wolne. Chociaż dla niej to było w ogóle bardzo trudne, tak? Ona była wdową, nie miała w tym momencie dzieci. Jej położenie było realnie, tak patrząc w kontekście, tak? To nie jest tak jak teraz... Patrzymy na to, że ktoś w zasadzie, no okej, no się po prostu samodzielni, tak, i już, tak. To nie było takie proste, to było bardzo trudne doświadczenie dla niej, ale mówi, jesteście wolne. I najpierw obie powiedziały, że nie idą, ale Orpa szybko, jak już powiedziała, że nie, ale naprawdę, słuchaj, jesteś zwolniona, to Orpa faktycznie powiedziała, okej, dobrze, tak, to ja wracam do swojego domu. Ale Noemi nie, Rut nie. Rut powiedziała takie słowa bardzo znaczące, bardzo ważne słowa. Dokądkolwiek ty pójdziesz, ja tam pójdę, gdzie ty osiądziesz, tam ja osiądę, twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. I wróciły razem, we dwie wróciły do Izraela. I kiedy wróciły, tam jest w ogóle ciekawe, ja nie wiem do końca, jak to działa, że powiedziałem, że całe miasto było w ogóle poruszone. Ja nie wiem, jak to jest, jedna osoba wróciła, całe miasto było poruszone. Nie, ciągle nie przepytam Boga, o co chodzi, jak to, co takiego w tym było, że takie było poruszenie, ale w każdym razie ona wróciła zaczęto do niej mówić, zwracano się Noemi, a słowo Noemi to oznacza kochana. Ja w ogóle do tej znaczenia imion za chwilę jeszcze wrócę, bo jak to w historii za chwilę jeszcze sobie prześledzimy trochę, ale Noemi oznacza kochana. Jest tu jakaś Noemi? Nie ma. Jest, Noemi, jesteś kochana. Jesteś kochana. Ale w tym momencie, słuchajcie, w tym momencie Noemi zmieniła swoje imię. Powiedziała, nie mówcie do mnie, Noemi. Nie mówcie do mnie, Noemi, ja wcale nie jestem kochana. Popatrzcie na moje życie. Mój mąż zmarł, moi synowie zmarli, wiedzie mi się źle, mówcie do mnie Mara, czyli zgorzkniała. Tak? Mówcie do mnie Mara. Co się stało dalej? Rut... Znowu, jakby ja nie będę mocno wchodził w te zwyczaje, tak? Ale tak jak to było w zwyczaju, poszła na pole, żeby zbierać kłosy. Taka była zasada, żeby nie zbierać wszystkiego doszczętnie, tak? Do końca, tak? Tak jak my dzisiaj byśmy popatrzyli trochę przez taką gospodarność, tutaj każdy kłosek tam trzeba pozbierać, żeby się nie zmarnował. Robiono wtedy odwrotnie, jakby było wiadomo, że część kłosów gdzieś tam powinna zostać na polu dla tych, którzy nie mają własnego pola, potrzebują, tak? Nie mają możliwości, żeby te kłosy zebrać, a potrzebują. I ona poszła na pole, żeby te kłosy zbierać. I trafiła na pole Boaza, krewnego Elimeleka. I zbierała tam te kłosy. I co się stało? Boaz ją zauważył. Pewnie była piękna, ale to, co on zauważył, to zauważył, że była bardzo pracowita. O, Ola jesteś. W Chinach byłaś. Już jesteś. Super, dobrze cię widzieć. Przepraszam, ale się zdziwiłem, jak zobaczyłem. Boaz zauważył, że ona była bardzo, bardzo pracowita. Że zaczęła pracować wcześnie rano, pracowała, tak jej też cudzy powiedzieli, ona pracowała do samego wieczora, raz tylko zeszła pod namioty gdzieś tam, żeby odpocząć, była bardzo, bardzo pracowita. I Boaz powiedział do swoich sług, słuchajcie, następnego razu zaproście ją, jak będzie chciała coś zjeść, napić się, to ją zaproście. I to też powiedział. I powiedział, słuchajcie, jak będziecie zbierali te kłosy, to tam wyciągajcie trochę, już nie tylko zostawiajcie, ale wyciągajcie i jej tam rzucajcie, żeby jak najwięcej wyzbierała. Tak? Coś już było na rzeczy. Coś było na rzeczy. I Noemi... miała dużo mądrości, jak zobaczyła, ile Rut przynosi tych kłosów, wiedziała, że to nie jest normalne. I mówi, słuchaj, dziewczyno, ty się porządnie umyj. No tak, amen. No tak jest napisane. Nie czytaliście? Przeczytajcie sobie księgę Rut. Mówi, dziewczyno, się porządnie umyj. To ma znaczenie, żeby się umyć porządnie. No nie, no tak patrzycie na mnie, jak ja to sobie wymyślił. To ma znaczenie. Mówi, umyj się porządnie, ubierz się ładnie, ty musisz pięknie wyglądać. Mówi, idź jeszcze raz na to pole. I mówi, i tam będzie tak, że oni będą mucili to zboże. I Boaz pewnie to przypilnuje, żeby tam nic nie zginęło, więc będzie tam pracował do późna i znając życie, to on tam zostanie. Więc ty tam bądź czujna. I mówi, jak on już pójdzie spać, ale nie wcześniej, jak on już pójdzie spać, to podejdź do niego, odchyl trochę tą, czym się tam przykryje, przytuł się do niego, do jego nóg, tam po prostu tam się schowaj. Powiecie, kurczę, jakieś... To Biblia jest. Słuchajcie, to jest Biblia. I ona dokładnie tak zrobiła. Ona dokładnie tak zrobiła. Boaz obudził się w środku nocy. Patrzy. U jego nóg leży po prostu młoda, piękna dziewczyna. On już taki młody nie był. Wymyta pięknie jeszcze do tego. Ubrana pięknie. I co zrobił? Powiedział, słuchaj. Zaczął od razu kombinować. Zaczął od razu kombinować. I mówi, słuchaj. Mówi, ja mogę cię wykupić, tak? Zgodnie z prawem, ja mogę cię wykupić. Ale jest jeszcze jedna osoba przede mną, która ma prawo wykupić wasze pole. Ale mówi, czekaj. Mówi, ja to załatwię. Ona wróciła do domu, powiedziała wszystko Noemi. Noemi, jak to słyszała, mówi, słuchaj. Mówi, to się wydarzy natychmiast. Mówi, teraz on już nie odpuści. Już nie odpuści. Mówi, to dzisiaj się sprawa zakończy. Była mądrą kobietą, no. Po prostu. I faktycznie, dokładnie tak się stało. Boaz odnalazł tego człowieka, który miał pierwszeństwo w wykupie i mówi, słuchaj, tu jest pole po Elimeleku, ty jesteś pierwszy w kolejności, czy wykupujesz to pole? On mówi, tak, wykupuję. No i się plany pokrzyżowały. Boaz mógł w tym momencie odpuścić, tak? Mógł powiedzieć, no to chciałem, tak? Starałem się, próbowałem, no niestety nie udało się. Ale Boaz był zdeterminowany. Coś tam pomogło mu w tym pewnie. To, że się umyła i dobrze ubrała, to pewnie też miało coś na rzeczy. Był zdeterminowany. I mówi, dobrze, okej, w porządku, ale jeżeli wykupisz, to pamiętaj, że musisz sobie wziąć Rut za żonę i wzbudzić potomstwo, ale nie o twoim imieniu, tylko o imieniu jej męża. I tamten się zaniepokoił, mówi, nie, momencie, chwileczkę. To już mi to szyki mi psuje, tak? Ja tu mam swoje plany na dziedzictwo, moi synowie, moje nazwisko, tak? Nie, tutaj już nie wchodźmy w takie rzeczy. Mówi, nie, to ja odpuszczam w takim razie. To ja odpuszczam. On mówi, dobra, słyszeliście, miał świadków, tam chyba 10. Mówi, słyszeliście? Mówi, my czasami mówimy, że my jesteśmy dziwni, prawda? Nawet Monika, ty mówiłaś o tym, że my czasami dziwnie się zachowujemy. Słuchajcie, to co oni robi, to było dopiero dziwne. Na znak tego, że to zatwierdzona transakcja, co zrobił ten człowiek? Zdjął swój sandał, dał Boazowi na znak, mówi, proszę bardzo, to jest mój sandał, potwierdzam to, że tak jest. My jesteśmy dziwni, słuchajcie. Ja jeszcze nikomu w pracy nie dawałem, jak podpisywałem umowę, nikomu buta swojego nie dawałem. Pieczątkę przybiłem parę razy, ale buta swojego nie dawałem. No i dokładnie tak się stało, tak? Boaz ożenił się z Rut. I co się stało dalej? Urodził się Obed, tak? Urodził się Jesse, urodził się Dawid i gdzieś tam dalej Jezus. Tak? To miało znaczenie. To wszystko miało znaczenie. To jest taka prosta historia, ale to wszystko miało znaczenie. No i teraz dobrze. Powiedziałem, że wrócimy do tego, więc wrócimy teraz na chwilę, żeby jeszcze parę rzeczy prześledzić. I powiem, do czego w ogóle zmierzam, bo chciałem trochę powiedzieć właśnie w kontekście wiatrołapu, trochę o tym, co też Monika, ty mówiłaś, żeby kontynuować i parę rzeczy wrócę do tych rzeczy, które mówiłem w październiku w zeszłym roku, które są bardzo ważne dla mnie. Więc ja tak, wracając do tej historii do początku. Tak jak powiedziałem, imiona mają ogromne znaczenie. Ogromne znaczenie. I to, co ty mówisz o sobie, ma ogromne znaczenie. To, co myślisz o sobie, ma ogromne znaczenie. Synowie Noemi nazywali się Mahlon i Kilon, to znaczy chorowity i wątły. Jeden się nazywał chorowity, Mahlon nazywał się chorowity, Kilon znaczy wątły. Jeden i drugi umarł. Tak? Noemi, która wróciła, powiedziała, nie mówcie do mnie Noemi, nie mówcie do mnie kochana, mówcie do mnie zgorzkniała. Tak? To jest to, co było w jej sercu. Ona powiedziała, tak do mnie mówcie. To, co mówisz o sobie, co myślisz o sobie, ma ogromne znaczenie. Bóg stworzył świat poprzez słowo. Wypowiedział słowo i stworzył w ten sposób świat. Jest powiedziane, że cały świat jest podtrzymywany mocą słowa. Że wystarczy jedno słowo i cały świat będzie zwinięty jak stary płaszcz. To ma znaczenie, co mówisz o sobie. To ma znaczenie. Dlatego odrzuć wszelkie kłamstwa. Wszelkie kłamstwa. Bierz słowo, jeżeli przychodzi ci jakiekolwiek zła myśl na twój temat. I zaczynasz mówić w ten sposób o sobie. Weź to słowo i powiedz, nie, ja będę mówił o sobie to, co tutaj jest napisane. ja będę mówił o sobie to, co tutaj jest napisane. Nie będę mówił o sobie źle. Ja pracuję trochę z młodymi ludźmi w różnych miejscach, i w Royal Rangers, i tutaj właśnie tej młodzieżówce naszej, i rozmawiam z nimi naprawdę. Ja wiem, że czasami jest tak, że młodzi ludzie bardzo źle o sobie myślą. Bardzo źle. I torturują się myślami na swój temat. I to się potem przeradza w różnego rodzaju choroby, różnego rodzaju problemy. Torturują się. Odrzuć wszelkie kłamstwo. Jest powiedziane, że diabeł jest kłamcą i ojcem wszelkiego kłamstwa. Ale ty nie musisz tego przyjmować. Ty nie musisz tego przyjmować. Nie musisz pielęgnować tych myśli, które on wkłada do twojej głowy. Po co? Możesz wszelką warownię zburzyć, powiedzieć: nie, ja nie będę mówić o sobie w ten sposób. Nie będę mówić o sobie w ten sposób. Ja będę mówić o sobie dobre rzeczy, bo Bóg ma takie myśli o mnie. A na dodatek mam teraz trzech świadków, że jestem piękny, piękna. Zbyszek tak mówił? Monika tak mówiła? Jeszcze mój sąsiad tak mówił. A dobrze mu z oczu patrzyło. Więc chyba mówił prawdę. Znasz trzech świadków. To, co mówisz, ma ogromne znaczenie. Zobaczcie, to, co powiedziała Ruth, ja powiedziałem, że to jest tak ważne to zdanie, tak? Kiedy powiedziała: pójdę tam, gdzie ty pójdziesz, tam, gdzie ty osiądziesz, ja osiądę. Powiedziała: twój Bóg to będzie moim Bogiem, tak? Twój lud to będzie mój lud. Słuchajcie, te słowa miały absolutnie kluczowe znaczenie. To nie było tylko od tak wypowiedziane jakieś zdania. Zobaczcie, Ruth była Moabitką. Ona nie była Żydówką. A w jaki sposób dziedziczy się narodowość? Z kobiety czy z mężczyzny? Żydzi jak dziedziczą? Z kobiety, zawsze z kobiety. Jeżeli jest mąż Żyd, żona nie jest Żydówką, to dziecko nie jest Żydem. Jeżeli żona jest Żydówką, mąż nie jest Żydem, dziecko jest Żydem. Jezus przecież jest Żydem. Tak? Wywodzi się z kogo? Z Rut. Ona przez te słowa wypowiedziane, ona stała się Żydówką. Tak? To nie było jakieś czary-mary. To nie był jakiś specjalny obrządek. Ona po prostu wypowiedziała słowa, które miały znaczenie. Słowa, które zmieniły rzeczywistość. Ona powiedziała: twój Bóg staje się moim Bogiem. Od tego momentu twój Bóg staje się moim Bogiem. Do tego jeszcze wrócimy, do tej deklaracji potem. Noemi, która powiedziała: zgorzkniała, mówcie do mnie, zgorzkniała. Wiele razy z tego miejsca mówiłem: czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, tak? Przy powieści Salomona, trzeci rozdział. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Nawet jeżeli jesteś w trudnym miejscu, Noemi niewątpliwie, tak obiektywnie na to patrząc, była w trudnym miejscu, ale to nie znaczy, że ma mówić o sobie zgorzkniała. Ona nadal jest kochana. Pomimo tego miejsca, w którym chwilowo jest, ona nadal jest kochana. Tak króciutko, zbieranie tych kłosów. Ta pracowitość Rut, na którą Boaz zwrócił uwagę, tak? Mówimy o czymś takim jak protestanckie to z pracy. Ja bym powiedział nawet, że to jest takie biblijne to z pracy, bo to nie tyle chodzi, że protestancki, tak? Dobrze być pracowitym, ale nie będę tego rozwijał. Ja kiedyś komuś obiecałem, że powiem kazanie ten temat. Nie dotrzymałem póki co obietnicy, ale jeszcze mam czas. Ciągle żyję, więc muszę kiedyś dotrzymać słowa i powiedzieć kazanie na temat tego etosu pracy. I dalej Rut. Tak? Ta aktywność. Tak? Zobaczcie, Ruth była aktywna, tak? Nie była bierna w tym. Ona zrobiła, tak jak się śmieję z tego, ale ona zrobiła te wszystkie rzeczy, tak? Zgodnie z tym, co ona mi powiedziała, żeby poszła, żeby się umyć, żeby się ubrać, żeby pójść tam, położyć się przy tych nogach Boaza. Ona była aktywna, coś robiła. Tak? I to ja nie mówię o działactwie takim, tak? Marta, Maria, tak? To nie chodzi o to, bo Maria też coś zrobiła. Podjęła decyzję, usiadła od stóp Jezusa i słuchała. Tak? Nie była bierna. Nie siedziała na swoim łóżku i czekała, że może coś się wydarzy, tak? Podjęła decyzję, że coś zrobi. Usiadła u stóp Jezusa i słuchała. Przez to wszystko, tak, o czym mówimy, tworzyła się historia, tak? Przez to wszystko tworzyła się historia. I teraz właśnie przejdę do tego, co chciałem tak naprawdę powiedzieć. Już bardzo krótko, nie będę przedłużał. Mieliśmy wiatrołap. Dzięki, Monika, że wytłumaczyłaś, co to jest. Wiatrołap, już nie będę teraz tego tłumaczył, ale tam się działo dużo rzeczy, tak? I ten czas świadectw, który był, pokazywał, że tak naprawdę to każdy niemalże dostał coś innego od Boga, tak? Inne kazanie było dla niego kluczowe, inne słowo było dla niego kluczowe. Bóg coś innego mówił do jego serca. Gdzieś go wprowadzał w jakieś miejsce, często miejsce takiego doprowadzał gdzieś do miejsca przełomu, tak? Zbliżania się do tego miejsca przełomu. O to się modlimy od lat na Wiatrołapie. I tak naprawdę, jeżeli popatrzymy sobie na życie Rut, to były takie zmierzanie w stronę przełomu, tak? Tego, co się potem na koniec wydarzyło. Ale to się nie wydarzyło w sposób nagły, w jednym momencie. To były kroki. Dlatego tak naprawdę ja sobie to zatytułowałem Krok do przełomu. Jest taka pisarka Regina Brett, nie wiem, czy czytaliście jej książki, są takie felietony, po 50 felietonów w jednej książce. Na przykład jeden z Bóg nigdy nie mruga i takie książeczki. Są ciekawe, są te felietony. Ten tytuł w ogóle Bóg nigdy nie mruga wziął się z tego, że ona przez lata, to co wam powiedziałem, takie okłamywanie się w swoją myśl, ona przez lata mówiła, Bóg nie wie o moim istnieniu. Dlaczego? Dlatego, że wtedy, kiedy ja się rodziłam, akurat mrugnął i nie zauważył, że ja się urodziłam i dlatego nic nie wie, że ja istnieję i dlatego tak źle jest w moim życiu. I napisała tę książkę, Bóg nigdy nie mruga. Bóg wie, że jesteś. Bóg wie, że jesteś. Bóg nie mrugnął w tym momencie, kiedy się urodziłeś, urodziłaś. On wie, że jesteś. I w jednym z tych takich krótkich felietonów ona pisze na ten temat właśnie, że ona przez lata bała się podejmować decyzję, była przerażona. Jeżeli miała podjąć jakąkolwiek decyzję, pójść gdzieś dalej, ona była po prostu przerażona. I kiedyś przyjaciółka powiedziała, słuchaj, po prostu zrób jedną prostą rzecz. Zrób jeden prosty następny krok. I ona mówi, o, na to mnie stać. Na to mnie stać. To jestem w stanie zrobić. Jeden prosty krok. Tak? I zauważyła, że światła oświetlają tylko 100 metrów przed samochodem, jak się jedzie w nocy. A można przejechać ze wschodniego na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Tak? Z północnych na południowe rubieże Polski. Można przejechać samochodem w nocy, mając tak naprawdę oświetlone 100 metrów przed sobą. Ja nie muszę mieć więcej oświetlone, ale ja jadę i widzę więcej. Robię jeden krok i jestem w nowym miejscu. Tak? Robię kolejny krok. Robię kolejny krok, tak? Robię kolejny krok i idę dalej, i poruszam się dalej, więc zrób po prostu jeden mały krok, tak? Jeżeli Bóg ci coś powiedział, tak? Zobaczyłeś coś na Wiatrołapie, jakieś wielkie rzeczy i masz te marzenia i teraz nie wiesz, jak to poskładać, po prostu, Boże, to jest tak wszystko ogromne, to jest tyle, że jak to zrobić teraz? Ja mam w ogóle rzucić pracę po prostu, żenić się, nie żenić się w ogóle, żeń się, dobrze się żenić, to ci zawsze radzę, żeń się. I mówisz, co z tym zrobić? Co z tym zrobić? Zrób jeden krok. Zrób jeden krok. Nie porywaj się na wszystko naraz, bo to jest taki błąd, który czasami ludzie robią i się za chwilę rozbijają, bo chcą nagle wszystko zmienić w swoim życiu. Zastanów się nad jedną rzeczą, bo jest tak, teraz zrobię ten pierwszy krok. Jeżeli ktoś chce schudnąć, to nie jest tak, że mówi, dobrze, w przyszłym roku, 20 marca, rzucę 20 kilo. W przyszłym roku, 20 marca. To będzie ten dzień. To będzie ten dzień. To jest tak, że idziesz do restauracji jeść i mówisz, dobra, okej, dzisiaj zamiast frytek wezmę sałatkę. Tak? To jest jeden mały krok. Tak? To jest jeden mały krok. Chcę napisać książkę? Tak? Kasiu, napisałaś w jedną noc książkę? Chyba się nie udało. Ale mówię, dobra, okej, to dzisiaj napiszę pierwszą stronę. Tak? Chcę napisać książkę. To dzisiaj napiszę pierwszą stronę. Tak? Zacznę. Zacznę to robić. Przesuwamy się kawałek po kawałku. Tak? Bóg, zobaczcie, chociaż Bóg mógł stworzyć świat tak, to nie było dla Niego trudne. Mógł stworzyć, zrobić tak, świat by był. Ale Bóg stwarzał świat w procesie. Dzień po dniu. Krok po kroku. Tak? Bo Bóg nam pokazuje, w jaki sposób mamy funkcjonować, jak żyć. Czasami oczywiście niektóre kroki rodzą duże konsekwencje. Tak? Wiecie, że ja lubię orły, bo mówię o tym często z Izajasza, tak? Że ci, co ufają Panu, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Zobaczcie, orzeł, jak pierwszy raz ma polecieć, to robi taki mały krok. Ale są konsekwencje bardzo poważne. Zaczyna lecieć, więc czasami jest tak, że robi mały krok i potem kolejny mały krok i kolejny, ale czasami jest tak, że zrobię mały krok i potem się dzieje. Ale to jest też to nasze... W cudzysłowie ryzyko, tak? Taki nasza zabawa z Bogiem, kiedy możemy Mu zaufać, powiedzieć, dobrze, okej, okay. Ja widzę, że to będzie krok wiary, tak jak Piotr, który wysiadał z łodzi, zrobił jeden krok, a to było niezwykłe, tak? Zrobił jeden krok i stał na wodzie. Mówi, wow, stoję, tak? Jestem na wodzie. To są rzeczy, które zmieniają historię. Jeszcze jedną fajną anegdotę znalazłem dla Was. a propos zmieniania historii, wynalazki zmieniają historię. Kiedyś poproszono Herberta Wellsa, żeby wyjaśnił, co to jest telegraf. I powiedział, wyobraźcie sobie gigantycznego kota. Takiego gigantycznego, który ma ogon w Liverpoolu, a pysk w Londynie. I jak go ktoś nadepnie ogon w Liverpoolu, to on miałczy w Londynie. I to jest właśnie telegraf. A potem powiedzieli, dobrze, a co to jest telegraf bez drutu? A on mówi, to jest dokładnie to samo, tylko nie ma kota. Takie fajne anegdoty. Halleluja, tak? Ruth tworzyła historię. I teraz wam powiem coś, bo to jest coś, co pali ciągle moje serce. I to ja to mówiłem wam w październiku wtedy, a chciałem to powiedzieć jeszcze raz. Żyjesz, ponieważ Bóg suwerennie wszczepił cię w fabułę ponadczasowej wielkiej opowieści. Pamiętacie? Post Jezusa. Książka Post Jezusa. Czy ktoś jeszcze nie przeczytał książki Post Jezusa? Bożesz, pokutujcie. Pokutujcie, jeszcze macie odwagę podnieść rękę. Odważni ludzie. Odważni jesteście. Dobrze, zachęcam was bardzo do książki Post Jezusa. Przeczytam wam jeszcze, co są fragmenty z tej książki, może was to zachęci. Żyjesz, ponieważ Bóg suwerennie wszczepił cię w fabułę ponadczasowej wielkiej opowieści. Otacza cię wojna. Jak wypełnisz misję, z którą przyszedłeś na świat? Czy w ogóle wiesz, że powinieneś walczyć? Twoja odpowiedź będzie zależeć od tego, jakie są twoje poglądy ukształtowane przez Biblię. Właśnie dlatego paradygmaty są potężne i niebezpieczne, skłaniają nas bowiem w stronę pasywności albo pasji. Sposób myślenia może nas uczynić ofiarami historii bądź jej twórcami. Niewidzialna wojna rozgrywająca się na poziomie myśli jest trudna do rozpoznania i w rezultacie bardziej podstępna. Nasz wróg, władca tego świata, jest wysokiej klasy mistrzem gier psychologicznych, który zręcznie doczepia do wybranego przez siebie paradygmatu różne konstrukcje ideologiczne, żeby nas kontrolować. Ja nie chcę tego rozwijać, ale to... Majstrowanie szatana w świecie zachodu doprowadziło do utworzenia antropocentrycznego, oświeceniowego, postmodernistycznego społeczeństwa materialistów zbudowanego na fałszywym założeniu, że powierzchowne rozrywki to sens naszego istnienia. Monika, dzięki za to, co powiedziałaś dzisiaj, bo to było to, co robiłaś w ogóle z młodzieżą na wiatrołapie, bo to było w ogóle genialne. Dlatego każdy nasz dzień tak obficie wypełniamy bodźcami, że doprowadzamy się do odrętwienia. Oto ironia ironii, żarłoczna, pobłażliwa, uzależniona od rozrywki era Twittera, wypełniona zakazanym pożądaniem, stworzyła najbardziej znudzonych i nudnych ludzi. Dlatego właśnie post ma dzisiaj jeszcze większe znaczenie niż kiedykolwiek. Gdy nasze dni wypełnia nadmiar, brakuje nam czystej pasji głodu. Sytość jest monotonna, głód jest pasją. Post jest pierwotną siłą, która ponownie łączy nas z naszym duchowym trzonem. Nie tylko jeśli chodzi o tęsknotę za Bogiem, lecz także ze względu na głęboką wewnętrzną bliskość, dzięki której słyszymy Jego szept. Zostałeś przeznaczony do czegoś więcej. Amen. Mam nadzieję, że to was zachęci. Przeczytajcie tę książkę. Monika, pamiętam kiedyś, Nel słuchała jakieś piosenki. Ja tak posłuchałem tej piosenki i tak mówię, coś się tu jakoś nie gra. Znalazłem tekst tej piosenki, zacząłem czytać. Mówię, byłem w szoku w ogóle. Mówię, Nel, ty wiesz, co śpiewasz? Nie. Mówię, popatrz. A to po prostu właśnie takie zasadzie, jestem smutny, jestem samotny, mam depresję. I tak cała piosenka po prostu. Ja mówię, Boże, co się dzieje z mózgiem człowieka? Nasz mózg jest doskonalszy niż jakikolwiek komputer. On rejestruje każde słowo, wszystko. My nawet nie mamy świadomości, potem odtwarza to wszystko. Jeżeli usłyszałeś coś, to trzymaj to w sercu. Trzymaj, nie upuszczaj tego. Módl się o to. Mów o tym albo nie mów. Ja nie wiem, bo są różne sytuacje. Czasami Bóg na coś mówi i mówi, proklamuj to, ogłaszaj, dziel się ze wszystkim, a czasami mówi, trzymaj to w sercu na razie. To jest na razie tajemnica, to jest dla ciebie, tak? Ja nie wiem. Ale na pewno to, co możesz zrobić, to zrób pierwszy krok. Tak? Zrób pierwszy krok. Tak jak Bóg cię prowadzi, spójrz do serca Ojca i zrób pierwszy krok. I na koniec chciałem jeszcze przejść do tych Nazirejczyków. To też jest w tej książce. Pamiętacie, Marek, ci, co byli na wiatrołapie? Marek powiedział coś, co mnie bardzo uderzyło, bo myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Mówi, ludzie znają dzisiaj doktryny. Tak? 2000 lat temu, kiedy apostołowie głosili, oni w ogóle wracali do rzeczy fundamentalnych, podstawowych, bo ludzie nie znali doktryn. Dzisiaj ludzie mają potąd doktryn. Tak? Tylko, że one nie są prawdziwe dla nich. One nie są realne, one nie mają wartości. To są puste słowa dla nich. I dlatego nie lubią chrześcijan, bo uważają, że są tacy ludzie, którzy po prostu przychodzą z tymi swoimi zasadami, tymi swoimi doktrynami, tłuką i mówią, tak masz żyć. Ja mówię, ale dla mnie to w ogóle tego nie czuję, tego nie wiem, o czym ty do mnie mówisz, to nie ma dla mnie żadnej wartości w ogóle. Dlaczego ja mam tak żyć? Dlaczego? Więc to, co możemy zrobić, tak? Królestwo Boże to jest sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym i to ma być realnością dla człowieka, tak? To ma być realnością. Ludzie nie mają być udręczeni przez to, tak? Ale mają doświadczyć spotkania z żywym Bogiem. Tak? I dzisiaj taka właśnie radykalność, ale nie radykalność na zasadzie po prostu, że ja wezmę i cię będę po prostu tłukł tymi zasadami, tak? Tylko taka radykalność w tym, że po prostu słuchaj, ja cię kocham, tak? Ja po prostu doświadczam spotkania z żywym Bogiem, ja pragnę tego dla ciebie, żebyś ty mógł się z nim spotkać. Ja pragnę tego dla ciebie, żebyś ty mógł go znać. I taka radykalność dzisiaj powinna być dla nas normalnością, tak? I to, co mówiłem właśnie w październiku o Nazyrejczykach. Oni nie pili wina, nie obcinali włosów, nie dotykali osób martwych, nieboszczyków, tak? Ale dzisiaj nie o to chodzi. My dzisiaj, kiedy mówimy o współczesnych Nazyrejczykach, to są osoby, które mają oddane serce, bo te długie włosy po prostu symbolizowały oddane serce, tak? Nie to, że nie mogą dotknąć martwej osoby, ale są oddzielone od grzechu, one chcą być jak najdalej od grzechu, a śmierć jest ostateczną konsekwencją grzechu, tak? I nie to, że rezygnują z picia wina, bo to w Izraelu picie wina nie było nigdy grzechem. Ale oni powiedzieli, my mamy coś dużo cenniejszego. My żyjemy dla wznioślejszych przyjemności i dlatego oddzielamy się od tego. Tak? I kiedy dzisiaj ja sobie o tym myślę, tak? O tym odmawianiu sobie wina, pytanie, co to dzisiaj dla ciebie oznacza? Tak? Co to dla ciebie dzisiaj oznacza? To dla każdego z nas może oznaczać coś zupełnie innego, tak? Jakie ty dzisiaj podejmujesz te drobne decyzje, te małe kroki na co dzień, tak? Mówię, tak, chcę być Bożym Nazyrejczykiem. A znowu, to się nie stanie tak, że ja po prostu w jednym momencie wszystko, wow, po prostu wrócę do domu, przejdę przez jak są te takie, jakieś zima i te kurtyny takie powietrzne są, żeby ciepłe powietrze nie uciekało, tak? Ja przejdę przez coś takiego i nagle jestem innym człowiekiem. Tylko to są te codzienne wybory. Codzienne, małe decyzje każdego dnia. Pytanie, co to jest dla ciebie, tak? Co to jest dla ciebie? Czy jesteś gotów, jak Dawid powiedzieć w psalmie 27, o jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, aby mieszkać w domu Pana. Aby mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni mojego życia. Tak? Co ty z tym zrobisz dzisiaj? Tak? Z grzechem, tak? Czy ty brzydzisz się grzechu? Czy grzech nazywasz problemem? Tak? Czy starasz się omijać to w swoim życiu? Mówisz, no tam troszeczkę tam... No, tak te moje sprawy tam, coś tam. Nie chodzi o to, żeby się tłumaczył przed nami, tak? Ale żeby stanął w szczerości przed Bogiem i powiedział, okej, dobrze, czy ja chcę żyć świętym życiem? Czy ja chcę żyć świętym życiem? Biblia nas zachęca do tego, to jest królewskie, potem Piotr o tym pisze w pierwszym liście swoim, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Ja już nie chcę czytać całych tych wersetów, ale jest to napisane, tak? W liście do Rzymian jest napisane, Bóg nie jest obojętny. Wszelki przejaw bezbożności, niesprawiedliwości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę, spotyka się z gniewem nieba. Tak? Bóg jest święty. Tak? On jest miłością, ale on jest ogniem trawiącym. Tak? Właśnie ten pierwszy Piotra. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I tam jest ten początek. Przeto odrzuciwszy kłamstwo od razu na początek. Tak? W ogóle jest rozprawienie się z tymi złymi myślami, z tymi kłamstwami. Tak? W pobożności można się ćwiczyć. W 1 Tymoteusza, już poczytajcie sobie te fragmenty. 1 Tymoteusza 4,7. Ja wam je wypiszę na Facebooku, sobie tam znajdziecie i poczytacie, postudujecie. Tam jest napisane, pospolitych, niedorzecznych rozmów unikaj. David Stern napisał tak, tłumacząc ten fragment, żeby odrzucać wszelkie bubbe majsy. Odrzuć bubbe majsy, czyli bujdy i takie babcine bajki. Powiedz, odrzucam bubbe majsy. Powiedz, odrzucam bubbę majsy. Odrzucam. Takie nic nie warte rzeczy. Tak? Chcę cennych rzeczy. Tak? I te włosy, tak? Czy dzisiaj jestem głodny czegoś więcej? Słuchajcie, ja znam parę osób, które przeszły tu już jakby nie ma te struktury wszystkie, to tak jest, ale już jakby dla nas jest to tak obrazowo wiemy, te protestantyzm, katolicyzm, to wszystko to ma mało znaczenia, ale znam parę osób, które przeszły z protestantyzmu na katolicyzm, bo nie pasowała im taka płycizna. Jakby w swoim otoczeniu spotykali się z płytkim, takie pojmowanie na zasadzie, ja już jestem w tak dobrym miejscu, ja jestem protestantem, ja już wszystko to rozumiem, ja już to wiem, to inni to muszą jeszcze poznać, te doktryny, ale ja to wszystko wiem i powiedzieć, nie, oni są głodni czegoś więcej i zaczęli szukać tego w katolicyzmie. Tak? Pytanie, czy tak to ma być, tak? Czy to nie jest tak, że my powinniśmy być ludźmi, którzy naprawdę szukają głęboko, tak? Którzy naprawdę szukają głęboko. Nie zadawalają się tym, że no coś już wiem, ale szukam głęboko. Szukam autentyczności. Dobra, to wszystko. I teraz chciałem, żebyśmy mogli się modlić o trzy rzeczy razem jednocześnie, w trzech grupach, ale zanim o to będziemy się modlić, czy jest tutaj ktoś, czy jest chociaż jedna osoba, która tak sobie siedzisz tutaj i słuchasz i tak mówisz sobie, dobrze, ale o co w zasadzie w tym wszystkim chodzi? Ja po prostu mówicie o tym Bogu tak, jakby on był jakoś tak blisko, on jest tak daleko. Jeszcze nigdy nie miałeś takiego doświadczenia spotkania się z Bogiem, czyli nigdy nie powiedziałeś, my to nazywamy nowym narodzeniem, to takie może tak dziwnie brzmi, ale to sam Bóg tak powiedział. Jezus, kiedy rozmawiał z Nikodemem, kiedy Nikodem zaczął go chwalić, to Jezus mówi, dobrze, a czy ty się narodziłeś na nowo? Nikodem mówi, ale jak ja z powrotem wejść do łona mojej matki się urodzić? Jak to zrobić? Ja mówię, nie, co się narodziło z ciała jest ciałem, co się narodziło z ducha jest duchem. Dlatego powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Więc pytanie, czy jest tutaj ktoś, że jesteś to, bądź, jak już byłeś na tyle odważny, żeby tu przyjść, to podnieś swoją rękę, chyba, że nie ma, ale jeżeli jesteś, powiedz tak, ja tego nigdy nie doświadczyłem, a chciałbym to zrobić. Chciałbym narodzić się na nowo, oddać swoje życie całkowicie Bogu i żyć razem z Nim. To jest taki moment, taki czas, kiedy możesz to zrobić. Dam chwilę, to nie jest niezręczna cisza. To jest chwila do namysłu. Okej, okay. To słuchajcie, jeżeli jesteś jeszcze, to możesz przyjść. Tak jak powiedziałem, możesz pochwalić, że dobrze głosiłem i powiedzieć, że chcesz się modlić, to będziemy się modlili. A teraz chciałem, żebyśmy się mogli modlić w trzech grupach. Jedna grupa stanie tam, druga tu, trzecia tam. I żebyście razem o siebie nawzajem się modlili, żeby te osoby, które są na tych różnych naszych obozach, perspektywach Wietrołapa w grupie modlitewnej, żeby do każdej grupy ktoś podszedł, też tam dołączył. Jedna grupa tam, to są te osoby, które wiedzą, że przyjęły kłamstwa na swój temat, męczą się z tym, męczą i to, słyszą to po prostu i chcą po prostu zburzyć te warownie, chcą odrzucić te kłamstwa, to tam. Druga grupa to są te osoby, które albo mają do podjęcia bardzo ważne decyzje życiowe, albo już podjęły tę decyzję i chcą złożyć, tak jak Ruth powiedziała, twój Bóg to mój Bóg, chcą złożyć takie ważne deklaracje życiowe. To tutaj z przodu. A trzecia grupa, tamci, którzy do tej pory byli bierni i chcieliby, tak jak Ruth, podjęła pewne decyzje, coś zrobiła, tak? Ja znowu, ja nie mówię o to, żebyś Martą takim działaczem teraz, tylko żeby coś zrobić, żeby poruszyć się. Tak, żeby nie zostać w miejscu, w którym się jest, ale żeby się poruszyć. To tam. Dobrze? Więc, a te osoby, które nie odnajdują się w żadnej grupie, to możesz albo jeszcze zostać tutaj z nami, albo możesz już pójść na kawę, my za chwilę tam dołączymy. Nie uciekaj, chcemy spędzić czas jeszcze razem. Zespół uwielbiałem poprosił na chwilę jeszcze. Dobrze, jakbyście mogli podejść i zagrać, a my staniemy w tych trzech grupach teraz, dobrze? I będziemy się modlili.